Zacznij od Bacha. Świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie wakacyjnej. Dzisiejsza audycja Zacznij od Bacha jest pierwszą audycją w nowym roku szkolnym. Dlatego chciałbym wszystkim życzyć owocnej nauki i wiele sił potrzebnych na realizację swoich szkolnych pasji. Dzisiejsza audycja inaugurująca nowy sezon spotkań z muzyką organową w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej jest pod wieloma względami wyjątkowa. Nagrania, które dzisiaj zostaną Państwu zaprezentowane, zostały zrealizowane specjalnie na potrzeby mojej audycji. Posłuchamy dzisiaj nie byle jakich organów, bo organów kaplicy Zamku Królewskiego w Wersalu we Francji z muzyką organową tzw. Złotego Wieku, czyli okresu od około połowy XVII wieku aż do rewolucji francuskiej. Wykonawcą wszystkich dzisiejszych dzieł organowych dawnych francuskich mistrzów jest Adam Tański, który przyjął moje zaproszenie i jest dzisiaj razem ze mną w studiu Radia Rodzina. W tym miejscu chciałbym go bardzo serdecznie powitać.
Witam serdecznie Państwa.
Bo właśnie jego obecność jest jedną z wielu dzisiejszych niespodzianek, które dla Państwa przygotowałem. Adam Tański jest polskim organistą najmłodszego pokolenia. Moim rówieśnikiem i kolegą z warszawskich czasów studenckich. Studiowaliśmy razem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Oprócz ukończonych studiów muzycznych w zakresie gry organowej w Polsce, jest także absolwentem wyższych uczelni muzycznych w Moguncji w Niemczech oraz w paryskim Konserwatorium Narodowym we Francji, które ukończył w tym roku i właśnie powrócił do Polski. Adamie, zanim przejdziemy do organów, na których zrealizowałeś nagrania, bo to przecież wyjątkowy instrument w wyjątkowym miejscu, chodzi oczywiście o Wersal, czy mógłbyś wprowadzić nas w klimat muzyki francuskiej, w klimat Wersalu, Paryża, Francji? Jest to niezwykłe miejsce, bardzo ważne dla kultury europejskiej.
Żeby zrozumieć sens muzyki francuskiej w ogóle, tak zwanego Złotego Wieku, to musimy wiedzieć, na jakim tle historycznym się ona kształtowała, no i w jakim celu też była pisana.
Sugerujesz, że muzyka organowa już wówczas odgrywała istotną rolę.
Tak, oczywiście, to nie ulega żadnej wątpliwości, ponieważ we Francji, jak już wcześniej wspomniałeś, w drugiej połowie wieku XVII rozpoczynają się rządy absolutne króla Ludwika XIV, czyli absolutyzm, nazywanego zresztą Królem Słońcem. No i nieprzypadkowo oczywiście on był tak nazywany. Jego rządy polegały na tym, że generalnie podziękował on swoim ministrom, którzy wtedy odgrywali bardzo ważną rolę i powiedział, że sam będzie rządził swoim państwem, a kiedy będzie potrzebował jakiejś rady, to po prostu o nią poprosi. I na tym polegał ten absolutyzm, że on oczywiście rządził państwem sam, był w jego centrum i decydował tak naprawdę o wszystkim.
Stąd ten przydomek Król Słońce, tak?
Tak, dokładnie, no bo Słońce jako centrum. No ale wiadomo, że co innego wiedzieć, że tak było, a też co innego zrozumieć, o co chodzi, bo możemy wiedzieć, że Ludwik XIV to wielki władca francuski, no ale co innego to zrozumieć. Więc postaram się to wyjaśnić na przykładzie miejsca, w którym robiłem te nasze nagrania, tak żeby po prostu za daleko nie odbiegać od tego tematu.
Przypomnijmy, że mówimy tutaj o kaplicy Zamku Królewskiego w
Wersalu.
Dokładnie,
o kaplicy królewskiej w Wersalu. Wchodząc do kaplicy królewskiej, mamy do czynienia z ogromną przestrzenią. Wchodzimy i tam jest wielka główna nawa ze sklepieniem sięgającym bodajże 50 metrów. Mamy po bokach dwie nawy boczne, które są dużo, dużo mniejsze. I nad tymi nawami bocznymi mamy galerie, które są poprowadzone na całej długości kościoła aż do ołtarza. I teraz, co ciekawe, wchodząc, jest przed nami ołtarz główny i organy znajdują się tam w miejscu dosyć nietypowym, ponieważ znajdują się one nad ołtarzem głównym.
Czyli nie jak to bywa zazwyczaj,
dokładnie.
Z tyłu nad wejściem
nad
do kościoła.
Nad chórem tak zwanym,
tak,
dokładnie.
Na chórze organowym, tylko
nad ołtarzem,
ołtarzem. Czyli w centrum
można tak powiedzieć,
tego
że jest
miejsca.
To,
w centrum miejsca.
Dokładnie. Nasuwa się takie pytanie, dlaczego tam? Ponieważ z drugiej strony, tam w miejscu, gdzie powinny stać organy, tak jak tutaj w kościołach w Polsce spotykamy zazwyczaj, było miejsce, na którym zasiadał król na tronie. Ono było połączone jakby z jego komnatami, mógł no, swobodnie przemieszczać się po prostu bez problemu żadnego. I codziennie o 10 godzinie odbywały się tam msze święte, w których on uczestniczył.
Codziennie.
Codziennie. No i teraz oczywiście te msze może nie zawsze były organizowane z tak zwaną wielką pompą, ale po prostu przez to, że miał łatwy dostęp na ten chór, mógł tam się swobodnie poruszać i to ułatwiało znacznie życie też pisarz i dworzaninom innym, ponieważ wiadomo, że w obliczu króla Ludwika XIV nie można na przykład było się w ogóle odwrócić. Dlatego też dworzanie, którzy byli na przykład na dole kaplicy, mogli swobodnie patrzeć się w ołtarz, w odprawiającego mszę księdza. No a Ludwik XIV z dworzanami, którzy byli na poziomie empory, na której on był, wszyscy musieli stać do niego twarzą lub bokiem, tak? To było skonstruowane, że to po prostu można było to osiągnąć, zrealizować. I teraz taka ciekawostka, że jedyną osobą, która była tyłem do Ludwika XIV, był organista, który siedział przy organach naprzeciwko zupełnie.
No i teraz, przyczyn technicznych.
Tak, no można tak powiedzieć. I teraz wielka symbolika tego miejsca i tego, dlaczego te organy właśnie tam były. Organy znajdowały się jakby naprzeciwko majestatu królewskiego, czyli instrument, mówimy, królewski. Z tego powodu one tam były również oczywiście z przyczyn technicznych. Organy były takim głosem Boga, bardzo ważne oczywiście w liturgii francuskiej i do dzisiaj. To jest jeden z symboli. Drugi symbol to jest na przykład w głównej nawie mamy piękne malowidło, które przedstawia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, w chwale swego Ojca. I to też jest nawiązanie jakby do Ludwika XIV, że oto król, który jest Bożym pomazańcem na ziemi, który ma prowadzić lud swój do zbawienia, jest niemalże boskim człowiekiem.
Takim posłańcem.
Posłańcem, tak. Na tej ziemi i on prowadzi ten lud do zbawienia i to odgrywało bardzo ważną rolę. I też skonstruowana tak była muzyka na wszystkie ceremonie ważniejsze. Wejścia króla, były pisane utwory przepełnione po prostu potęgą, chwałą, majestatem, bardzo potężne współbrzmienia. Wszystkie te utwory miały charakter niezwykle majestatyczny.
Pontyfikalny,
tak, dokładnie. I dlatego te organy odegrały tam bardzo ważną rolę przy różnego rodzaju
uroczystościach. Czyli trzeba sobie zdać sprawę z tego, że była to muzyka użytkowa, tak? Bo dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której słucha się tej muzyki na koncercie, gdzie ona jest prezentowana bez kontekstu tak naprawdę. Bo
dokładnie
ktoś
tak.
Przychodzi na przykład, żeby posłuchać sobie koncertu organowego, a te utwory wówczas były pisane w konkretnym celu, na przykład na wejście króla do kaplicy.
No akurat takiego utworu nie nagrałem, ale rzeczywiście będę opowiadał też o kompozytorach i tam pojawi się cykl mszalny Nicolasa de Grigny. Dzisiaj nie istnieje to w formie liturgii, ale w tamtym czasie była to rzeczywiście muzyka użytkowa. Dzisiaj no, możemy tego posłuchać jedynie na koncercie.
Emanacją tego, o czym rozmawialiśmy, był utwór, który usłyszeliśmy na początku, czyli Et intera pax, część z Glorii z mszy Nicolasa de Grigny'ego. Czy w telegraficznym skrócie mógłbyś nam przypomnieć czas powstania tego miejsca? Jest to, myślę, pasjonujące.
No tak, oczywiście. Kaplica królewska była konsekrowana w 1710 roku. Co prawda była zaprojektowana przez wielkiego królewskiego architekta Ardouin Mansart, który zaprojektował ją i rozpoczął budowę w 1698 roku. Jednak zmarł niestety w 1708 roku i tak na dobrą sprawę dokończył jej w sumie już nie budowy, lecz wykończenia generalnie w środku tej kaplicy. Dokończył inny architekt, który go zastąpił. Był to Robert Decot. On jest też autorem prospektu organowego, który znajduje się tam po dziś dzień.
Myślę, że tak małymi kroczkami zbliżamy się do meritum naszego spotkania, czyli do organów. Jak wspominałem we wcześniejszych audycjach o różnych stylach i prądach w budownictwie, tendencjach w budownictwie organowych, tutaj myślę, że właśnie organy francuskie złotego wieku są takim charakterystycznym przykładem instrumentu specjalistycznego, zbudowanego w określonym czasie do wykonywania określonej muzyki.
Organy te zostały zbudowane przez słynnego budowniczego organów Roberta Clicquot, który skończył je budować w roku 1711. Wracając jeszcze do prospektu organów, trzeba tutaj powiedzieć, że organy złotego wieku we Francji charakteryzowały się tym, że miały jakby dwie szafy organowe, czyli jedną główną i drugą tak zwany pozytyw zawieszony na balustradzie. Otóż w Wersalu tego nie ma, a z tej racji, że gdyby tam był taki pozytyw zawieszony na balustradzie, no niestety przysłaniałby on ołtarz. Dlatego pozytyw musiał zostać wstawiony do wnętrza instrumentu. Tak jak wspomniałem, zaprojektowane i skonstruowane przez Roberta Clicquot organy w 1711 roku, na których grał na inauguracji tego instrumentu François Couperin. Notabene był on bratankiem Louisa Couperina, którego dwa utwory na dzisiaj przygotowałem.
Czy ten instrument, czy jego substancja zabytkowa została zachowana, czy są to w zasadzie nowe organy, które zostały zrekonstruowane?
Do dzisiejszego czasu pozostał jedynie oryginalny prospekt. Organy akurat tam nie przetrwały próby czasu, one ucierpiały bardzo w czasie rewolucji francuskiej. Potem jeszcze się na nich grało w wieku XIX, ale to już były raczej takie resztki, na których się dało grać. aż do roku 1871, kiedy to Aristide Cavaillé-Coll, słynny budowniczy organów również z Francji, tylko oczywiście już stylu zupełnie innego, bo stylu romantycznego, stylu symfonicznego, zbudował tam swój instrument. W miejsce po prostu starego włożył swoje, to co nadawało się, pewnie adoptował niektóre piszczałki i pozostał prospekt tego instrumentu. Dalej w chronologii idąc, mamy rok 1936, kiedy również instrument Cavaillé-Colla nie przetrwał próby czasu, on tam ucierpiał też w czasie I wojny światowej i zamiast tego instrumentu został wstawiony inny, Wiktora Gonzalesa, to już zupełnie inna epoka stylistyczna, bo to było takie Orgelbewegung niemieckie, możemy tak powiedzieć.
Czyli stylizowane organy neobarokowe. Organy, które swoim brzmieniem powinny nawiązywać do ideałów barokowych, jednak w takim troszkę, jak to często w przypadku neoprądów, w zniekształconym formacie, można
dokładnie,
tak powiedzieć.
Dokładnie, tak.
I jesteśmy w tym momencie, gdzie Gonzales przebudował ten instrument i co się stało dalej, bo jak Państwo słyszycie, historia tego instrumentu jest niezwykle burzliwa i bogata.
Po II wojnie światowej instrument był jeszcze w całkiem dobrej kondycji, ponieważ na nim dużo grano i grano również koncerty tam w Wersalu, ale już w roku 89 próbowano ten instrument Gonzalesa dawny po prostu wyciągnąć z tego instrumentu i wstawić zupełnie inny, nowy, na modę rzeczywiście klasyczno-francuską, ale już w takim pojęciu tym nowoczesnym, opartym na naukowym doświadczeniu, poznaniu. Menzury piszczałek zostały wzięte z innych instrumentów
Czyli
tego budowniczego.
Jednym słowem chciano zrekonstruować instrument, po którym został de facto prospekt, tak? Czyli instrument Clicquot.
Dokładnie tak. Oczywiście oryginalne piszczałki w tym instrumencie się nie zachowały, ale Robert Clicquot stawiał bardzo wiele instrumentów w Paryżu.
Czy można było zrobić kopię?
Dokładnie. Taka kopia została zrobiona na wzór instrumentu pierwotnego, który tam stał w roku 1994, a zrobiła to ta sama firma, która, taka ciekawostka, zajmowała się konserwacją organów w Notre Dame w Paryżu. Była to firma pana Catiot. No i ten instrument tam został zbudowany w 1994 roku, jego inauguracja wtedy też była. Posiadają one 38 głosów, 4 klawiatury, na których można grać rękami, no i tak zwany francuski pedał, to jest...
Czyli klawiatura nożna.
Klawiatura
tak?
nożna, tylko nogami. Ona wygląda trochę inaczej niż mamy dzisiejsze pojęcie o klawiaturze nożnej, ponieważ francuski pedał był o wiele mniejszy i był troszeczkę inaczej zbudowany niż klawiatura typu niemieckiego, która dzisiaj jest praktycznie w każdym instrumencie organowym. To ciężko wytłumaczyć, to trzeba było zobaczyć, no ale w radiu niestety nie mamy takiej samej możliwości. I tak samo, jeżeli chodzi o prospekt, żeby wytłumaczyć słuchaczom, tak mniej więcej on jest wkomponowany w tą kaplicę. Składa się z takich 4 wieżyczek, można powiedzieć, niewiele wystających z głównej bryły prospektu. Na prospekcie są umieszczone 3 lilijki, które oczywiście oznaczały władzę królewską Ludwika XIV. No i poniżej mamy stół gry, który jest wbudowany w szafę organową.
Posłuchajmy teraz jednego z nagrań, które przygotował dla nas Adam. Będzie to duo Nicolasa de Gliniego z jego Glory. To też charakterystyczna rzecz, dlaczego duo, ponieważ w tejże części mamy do czynienia z 2 głosami. Tak jak w którejś z poprzednich audycji słuchaliśmy duetów organowych Jana Sebastiana Bacha, tutaj mamy taki duet w wersji de Gliniego, czyli muzyka francuska złotego wieku. Na organach kaplicy w Wersalu gra Adam Tański.
Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale tam jest taki charakterystyczny głos, tak zwana tercja, tercja wielka, tercja mała. Występuje też tam kornet. Jest to takie bardzo charakterystyczne brzmienie dla epoki Złotego Wieku we Francji. Teraz chciałbym Państwu zaproponować zupełnie inny klimat muzyczny tej epoki. Chciałbym, żeby Państwo wysłuchali Phone Dork, to jest fantazja Louisa Couperena, która jest bardzo spokojna, można powiedzieć melancholijna, tam występują takie charakterystyczne dla francuskiej muzyki współbrzmienia. Na pewno Państwo usłyszą w pewnym momencie, o co chodzi. To są tak zwane dysonanse, czyli takie...
Dźwięki walczące ze sobą.
Tak, dokładnie. I oczywiście one dążą do tego, żeby się rozwiązać. To jest w tej muzyce zaskakujące i jest to coś pięknego. Mam nadzieję, że Państwo wychwycili to charakterystyczne współbrzmienie, dysonans.
Przygotowałeś dzisiaj dla nas utwory kilku kompozytorów. Są to nazwiska nieprzypadkowe, bo niezwykle istotne dla muzyki francuskiej złotego wieku.
Tak, oczywiście. Najpierw opowiem co nieco o Collard de Grigny. Urodził się on w 1672 roku, zmarł w 1703. Około 1693 pojawia się w Paryżu i obejmuje posadę organisty w kościele królewskim w Saint-Denis. Dlaczego królewskim? Ponieważ w tym kościele przez bardzo długi okres chowano królów francuskich. Grigny niestety żył jedynie 31 lat i pozostawił po sobie tak naprawdę jedną livre d'orgue, to znaczy zeszyt organowy lub może bardziej można to nazwać księgą organową. I co tam było takiego istotnego? No, tam był zestaw kompozycji na organy zawierający msze, hymny na najważniejsze święta roku liturgicznego. I też z tego powodu on był nazwany organistą liturgicznym.
Może powiedz coś na temat tych mszy, bo to jest bardzo intrygujące. Jak należy to rozumieć? Co to znaczy msze organowe?
Wiadomo, że msza, ogólnie liturgia mszy świętej wtedy w XVIII czy XVII wieku wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj możemy co nieco z tego okresu sobie przypomnieć, zobaczyć, jeżeli pójdziemy na mszę trydencką na przykład, bo to już dużo daje.
Czyli msze w tym rycie przedsoborowym.
Tak,
tutaj.
Dokładnie. Jak wiemy, wtedy kapłan jest odwrócony od ludzi, on jakby jest sam na sam z Bogiem, on odprawia mszę sam przy ołtarzu, a ludzie nie włączają się tak aktywnie w mszę świętą, jak to się odbywa dzisiaj. No i wtedy taki cykl mszalny, to co słyszeliśmy na początku, Et intera pax, ta pierwsza część z Glorii de Grignego. Co to znaczy Et intera pax? Jak wiadomo, jest Gloria in excelsis Deo et intera pax. Na początku, żeby to wytłumaczyć, w czasie mszy świętej, przed Glorią solista śpiewał fragment chorału gregoriańskiego. W przypadku tej mszy to jest czwarta msza gregoriańska. Śpiewał Gloria in excelsis Deo i tutaj po tym ludzie nie odpowiadali, odpowiadały organy. I to się różniło tym, że to tak zwana technika naprzemienna, mógł śpiewać chór, potem był dzielony muzycznymi wstawkami organów.
Był to swoisty dialog, tak?
Tak,
to należy
dokładnie,
wytłumaczyć.
Dokładnie. I tam na początku, jeszcze wracając do Glorii et intera pax, słyszymy takie charakterystyczne brzmienie głosów językowych, trąbki, kleronów, pedale. Tam mamy do czynienia z tak zwanym cantus firmus, oczywiście w długich nutach, czyli w bardzo długich brzmieniach.
Czyli właśnie z melorią, z dźwiękami, kolejnymi dźwiękami Glorii,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, dokładnie. Które po prostu nie były śpiewane przez ludzi, tylko były grane na organach.
Czyli można powiedzieć, że na tej kanwie organista improwizował.
Tak, tak. We Francji to było wtedy bardzo często spotykane i organiści improwizowali najczęściej takie msze. No w tym wypadku ta msza się zachowała, po prostu została spisana przez...
Czyli nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że jest to zapis pewnej improwizacji. Czyli...
Tak, dokładnie. Można tak powiedzieć, że jest to muzyka improwizowana, która została zapisana.
Dla potomnych.
Chwała Bogu, że tak się stało, że możemy to dzisiaj mieć.
Dzisiaj mamy płyty CD, mamy płyty DVD, mamy pamięci wymienne, a wówczas był tylko papier i... A atrament, tak, który można było tę muzykę nanieść, tak, dokładnie, żeby potem faktycznie zostawić to dla potomnych.
Dokładnie, tą księgę organową, którą napisał Deglini, skopiował w 1713 roku w Weimarze sam Bach, sam Jan Sebastian Bach. Mieć ją rzeczywiście w swoich zbiorach, badać ją i na tej podstawie budować jakby swoje kompozycje. W tamtych czasach organiści byli raczej twórcami muzyki, którą grali, oni zazwyczaj grali swoje kompozycje lub improwizowali dużo. No a dzisiaj mamy sytuację zupełnie odwrotną, czyli że organiści raczej odgrywają pewne kompozycje już zapisane. Mało mamy do czynienia w kościele tak naprawdę z improwizacją, a bardzo szkoda. Po drodze też słyszeliśmy duo z tym charakterystycznym kornetowym brzmieniem. To jest również część Glorii. Te części były bardzo zróżnicowane. To zróżnicowanie polegało na tym, że ta muzyka również miała charakter pewnego teatru. Był to Teatr Święty. Dzisiaj oczywiście to jest wszystko w pozytywnym tego słowa znaczeniu, Teatr Święty. Teatr, który ma zwrócić człowiekowi uwagę na to, co jest ważne, że ważny jest Bóg. Nawet dzisiaj, na przykład w katedrze Notre Dame, mamy do czynienia z pewnego rodzaju teatrem. Skoro jesteśmy już przy Deglinim, to może posłuchajmy Tears and Thy, też jedna z części mszy. W tej części ważne jest to, że mamy głos solowy w tenorze, który, można powiedzieć, imituje głos śpiewaka, śpiewaczki. Ten głos jest tam wyeksponowany na dodatkowych rejestrach, czyli innych po prostu barwach niż reszta akompaniamentu.
Realizowany też jest na innym manuale, czyli na innej klawiaturze.
Dokładnie, na innej klawiaturze. Tam jest po prostu opowiadana pewna historia. Pewien nastrój jest stwarzany na początku akompaniamentem, potem wchodzi ten śpiew, który jest na początku bardzo spokojny, poważny, potem jest troszeczkę bardziej zburzony, by znów jakby zawiesić się w jakiejś takiej mgle zamyślenia i doprowadzić do końca. To jest też pewna gra teatru.
Dzisiaj... To jest kolejna z części Glorii.
Tak.
Reasumując, czy łącząc to wszystko, co do tej pory powiedziałeś, można powiedzieć, że te kolejne części, jak Duo, czy Resident Evil on Tile, to są opracowania kolejnych wersetów łacińskiego hymnu Gloria in Excelsis.
Ten Cantus Firmus gregoriański czasami jest mniej słyszalny, czasami są opracowane tylko same początki, jest po prostu opracowany polifonicznie, nie zawsze jest przeprowadzony cały, ale generalnie taka była baza. Posłuchajmy Nicola Deglini, Tears and Thy.
Chciałbym, żebyś powiedział kilka słów na temat innego kompozytora, którego kompozycji też zaraz będziemy słuchać w twoim wykonaniu.
To jest Louis Couperin, urodzony w 1626 roku, zmarł w 1661 w Paryżu. Był członkiem dynastii, która we Francji końca XVII wieku do roku 1826 wydała na świat naprawdę wielu wybitnych muzyków. Może sam Louis Couperin nie jest tak słynny jak jego bratanek, wielki François Couperin, no ale chciałem umieścić jego nagrania, ponieważ on zapoczątkował w tej dynastii jej muzyczną renomę. Był pierwszym wtedy bardzo znanym klawesynistą i organistą. Był pierwszym organistą tytularnym z tego rodu w kościele Saint-Gervais i co ciekawe, do roku 1826 z mniejszymi lub troszeczkę może większymi przerwami organistami tam właśnie byli członkowie tej zacnej rodziny, także można...
Wszystko pozostawało w rodzinie, można
tak,
powiedzieć.
Czyli można sobie wyobrazić, jak pozycja organisty dużo znaczyła w ogóle w świecie muzyki w tamtym czasie. Do czasów dzisiejszych ocalało około 70 utworów Couperina na organy. Mówię tylko o organach, bo on napisał też dużo więcej. W większości są to fugi i fantazje. Jeden rodzaj fantazji słyszeliśmy już słuchając Fond d'Org, tego utworu z tymi specyficznymi dysonansami. W jego twórczości znajduje się jeszcze jeden typ fantazji. To utwory z głosem solowym w basie. Czyli można powiedzieć bass de trompet, na przykład bass de cromorne, bo można to grać z rejestrem z trąbką w basie lub z cromornem, czyli rogiem.
Myślę, że tutaj powinniśmy dopowiedzieć i wytłumaczyć Państwu, że bass de trompet czy bass de cromorne to nazwy, które wywodzą się z nazw rejestrów organowych, czyli trąbki i krumhornu. tak? Które pełnią funkcję solową właśnie w tych kompozycjach.
Stąd tych nazwa, tak? Dokładnie tak. Sama nazwa wzięła się stąd, że po prostu suity francuskie, suity organowe, miały jakieś określone części, które tak, a nie inaczej się nazywały i one naprawdę w wielu kompozycjach potem się powtarzały. Bass de trompette, może do tego wrócimy, jest to kompozycja, która ma jakby imitować muzykę wiolonczelową. W jaki sposób ją w ogóle imituje? Swoim sposobem jakby kadencjonowania, czyli kończenia pewnych fraz, sposobem też frazowania, układania melodii przez jakieś tam obiegniki, ozdobniki, czy wykonywanie gam i pasaży. To jest wszystko związane z techniką gry na wiolonczeli w tamtym czasie. I dlatego też bass de trompette, no bo głos znajdował się w głosie najniższym na dole. Możemy teraz wysłuchać Louis Couperin, fantazja organowa,
bass de trompette. Wysłuchaniu tych wszystkich pięknych dźwięków przychodzi mi na myśl cytat profesora Andrzeja Zdziubanego, który w takich sytuacjach zawsze mówił, że niebo się otwiera. To jest dobre określenie dla tego, co dzisiaj mamy okazję słuchać. Wróćmy może jeszcze na moment do początku, bo jak to się właściwie stało, Adam, że znalazłeś się w Paryżu? Skąd ten pomysł na studia w tym miejscu? Skąd Wersal? Skąd organy w Wersalu? Skąd ta cała pasja? Bo właściwie ja chciałbym dodać, że Adam jest pierwszym Polakiem, który ukończył studia magisterskie w Konserwatorium Paryskim.
To prawda, no pierwszy ukończyłem, co prawda nie pierwszy rozpocząłem, ale no pierwszy ukończyłem. Organy francuskie, muzyka francuska to zawsze była moja pasja. Już od początku samego, kiedy zaczynałem mój muzyczny początek organowy, zwróciłem ogromną uwagę na tego rodzaju muzykę i muzykę romantyczną francuską i muzykę też dawną. Co prawda nie rozumiałem i może tak jak teraz już ją rozumiem, ale coś we mnie ona poruszała, dotykała jakichś takich sfer wewnątrz mnie, które do dzisiaj nie potrafię tego wytłumaczyć, w jaki sposób to mnie porusza. Jest coś w tej muzyce niesamowitego, ona ma po prostu wiele różnych barw. Do tego jest tak bardzo zmieniająca się, jest w taki sposób teatralna, to mi się w niej najbardziej podoba. Ta muzyka oczywiście dawna, romantyczna, późniejsza, to oczywiście wielki symfonizm francuski, organowy. Czuję się, grając te utwory symfoniczne, przy organach jak dyrygent ze swoją orkiestrą.
No dobrze, ale skąd Wersal? Bo ja chciałem przecież dodać, że my słuchamy organów kaplicy w Wersalu. Jesteśmy pierwszą rozgłośnią w Polsce, specjalnie dla której te nagrania na tymże instrumencie zostały wykonane. Dlaczego akurat to miejsce?
Wersal. Otóż konserwatorium w Paryżu ma taki związek z Wersalem, że my tam często jeździmy, gramy tak zwane koncerty czwartkowe, wieczory muzyczne i w ramach tego mamy tam określony czas na ćwiczenie, zawsze w poniedziałki, bo wtedy cały Wersal jest zamknięty. Mamy do swojej dyspozycji kaplicę, dosłownie cały dzień od rana do godziny 20. To było jakby wielkim ułatwieniem. Mogłem swobodnie przyjść na cały dzień i te nagrania dla was zrobić. Nie były profesjonalnie realizowane. Ja to wszystko zrobiłem sam jednego dnia. Nie jestem niestety reżyserem dźwięku, tylko organistą.
Muzyka francuska, organowa muzyka francuska Złotego Wieku to sprawa tak rozległa, że moglibyśmy tutaj jeszcze rozmawiać przez wiele, wiele godzin. Niestety nasz czas antenowy jest ograniczony. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za uwagę, Adamowi za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy też za te piękne nagrania, których dzisiaj wspólnie posłuchaliśmy. Niech na pożegnanie zabrzmi jeszcze dialog Nicolasa de Griniego w wykonaniu Adama Tańskiego na organach kaplicy Zamku Królewskiego w Wersalu.